Proszę Państwa, kolejny odcinek Żydzi, kto rządzi światem, cztery firmy, bo cztery firmy rządzą naprawdę światem, ale odcinek, który właśnie zatytułowany, znaczy cały serial, seria felietonów, seria różnego rodzaju plików MP3, które mam zamiar wrzucać głównie pani historyk, pani doktor Ewy. O Jezus, znowu zapomniałem. Coś niesamowitego. Przepraszam. Za chwilę sobie przypomnę. Mili Państwo, to jest. A, pani Ewy Kurek, oczywiście. Więc cykl pod tytułem Żydzi i kto rządzi światem. Tym razem opieram się na materiale z Wolnej Polski. To jest portal wolnapolska.pl. Poprzedni materiał, jak Państwo pamiętacie, był z Wirtualnej Polski. Teraz z tegoż. I to bardzo stara rzecz, bo z lipca 13 roku, ale jak Państwo się domyślacie, nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ te cztery firmy, o których mowa, to jest rzecz stara jak świat. Mili Państwo, i teraz cytuję. Rodziny, które rządzą światem poprzez finanse. Właśnie z tego portalu. Cytuję. Niektórzy z nas już zauważyli, że wojny, konflikty, kryzysy czy ożywienia gospodarcze są troskliwie planowane i precyzyjnie realizowane. Ktoś może to nazwie teorią konspiracyjną czy nowym porządkiem świata, czy NWO, New World Order. Tym niemniej kluczem do zrozumienia obserwowanych zmian jest polityka prowadzona przez bardzo ścisłą grupę rodzin o zasobach liczących się w wielu procentach pieniędzy całej Ziemi. Mam na myśli, cytuję cały czas, mam na myśli 6, 8 czy nawet 12 rodzin, które rzeczywiście kontrolują Ziemię, znaczy ludzkość. Nie ziemię, ludzkość. Nie jest łatwo przeniknąć zasłonę, która ich odgradza od świadomości lemingów. Nie będę daleki od rzeczywistości, cały czas cytuję, jeśli wymienię Goldmanów, Zaksów, Rockefellerów, Lopów, Kunów, Lemanów, to wszystko jest z Nowego Jorku, ale Rothschildów w Paryżu i Londynie, Warburgów z Hamburga i z Paryża i Lazardów z Rzymu. Wielu z nas słyszało o Bilderberg Group, czy Illuminatach, czy Trilateral Commission, ale kim są ci ludzie, którzy są ponad ONZ-em, NATO, MFW, czy Bankiem Światowym, czy BIS-em? Usiłując znaleźć odpowiedź, przejrzeć trzeba listę największych banków, ale przede wszystkim ich akcjonariuszy i decydentów. Oczywiście wtedy, w 2013 roku, wyglądało to tak, że największe firmy na świecie to Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley. I popatrzmy teraz na udziałowców. Proszę pamiętać, ci, którzy słuchali pierwszego odcinka, wiedzą, że mamy do czynienia z czwórką, prawda? State Street Corporation, Vanguard Group, FMR i BlackRock. Ale FMR, czyli inaczej Fidelity. Ta wielka czwórka. I teraz udziałowcy Bank of America. Pierwsza czwórka to wymieniona właśnie. State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock i Fidelity. Następnie Paulson, JP Morgan, T. Rowe, Capital Worlds Investors, AXA, znana nam, Bank of New York Mellon. To był Bank of America. Następnie JP Morgan. Pierwsza czwórka to już jak wyżej. Nie będę się powtarzał, bo to nie ma sensu ciągle powtarzać to samo, aczkolwiek mogę. State Street Group, Vanguard Group, Fidelity i BlackRock. No później znowu AXA, T. Rowe, Capital World Investors, no różne rzeczy. Ci, którzy będą chcieli sprawdzić to, to będą mogli, bo przecież załączę link. To był JP Morgan. Teraz Citigroup. No i znowu pierwsza czwórka, nie, to już nie będę powtarzał, bo to nie ma sensu. Znowu Paulson, Capital World Investors, JP Morgan, no i tak dalej, i tak dalej. Ten New York, Bank of New York Mellon, Wells Fargo. Nie będę powtarzał tej czwórki, bo ona tu jest. Następnie oprócz niej jest Berkshire Hathaway, to jest ten amerykański multimiliarder, nie pamiętam jego nazwiska, mam go przed oczymi niestety. Znowu AXA, znowu T. Rowe. I teraz proszę Państwa, cytuję dalej. Widać jasno, że istnieje zwarte jądro na liście właścicieli tych banków. A więc czwórka. State Street Corporation, Vanguard Group, BlackRock i Fidelity. Czyli Big Four, wielka czwórka. A kolejne, i tu są podawane kolejne banki. Goldman Sachs, znowu wielka czwórka, oczywiście chodzi o właścicieli Goldmana Sachsa. Znowu wielka czwórka. Wellington, kolejna Capital World Investors, znowu AXA, Massachusetts Finance Service i tak dalej. Morgan, kolejny bank, właściciele kolejnego banku, Morgan Stanley, znowu wielka czwórka. Znowu kolejny, znaczy wielka czwórka, a oprócz tego Mitsubishi, jak i tam Franklin Resources, znowu AXA, znowu T. Rowe, znowu Bank of New York Mellon i tak dalej. Nie będę dalej, bo to, jak będziecie Państwo chcieli, to przecież sobie sprawdzicie to wszystko. Z kolei, wspomniany tutaj wielokrotnie Bank of New York Mellon. O, wielka czwórka i David Selected, Massachusetts Finance Services, Capital Research Global Investor, Dodge i tak dalej. A teraz dochodzimy do State Street Corporation, czyli jednego z elementów tej wielkiej czwórki. Kto ma udziały w tej wielkiej czwórki, w tym jednym z wielkiej czwórki? Ano wielka czwórka. A oprócz tego Massachusetts Financial Services, Capital Research Global Investors i tak dalej, i tak dalej. Kolejny element wielkiej czwórki, BlackRock, obecny w Polsce zresztą. Jeden z elementów wielkiej czwórki. No i tutaj nie widać, kochani. Jest PNC, Barclays. No a kto stoi za PNC? Wielka czwórka, proszę Państwa, wielka czwórka. Oczywiście wielka czwórka. W BlackRocku jest znowu wielka czwórka. A kto jest Barclays? BlackRock, czyli element wielkiej czwórki. No, proszę Państwa, w skrócie, 8 największych firm w USA. Oczywiście wtedy, teraz to jest zupełnie inna sytuacja. JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, US Bank Corp, Bank of New Mellon, New York Mellon czy Morgan Stanley są w 100% kontrolowane przez 10 udziałowców. I mamy cztery firmy, wśród tych 10 udziałowców mamy cztery firmy, które zawsze są obecne. BlackRock, State Street, Vanguard, Fidelity. Zawsze mamy wielką czwórkę. Teraz, cytuję dalej. Dodatkowo Fed, o wiecie Państwo, co to jest Fed. Żydowski Bank Centralny, prawda? Prywatny Żydowski Bank Centralny Stanów Zjednoczonych. Fed składa się z 12 banków. Tam regionalne oczywiście. To są tam Fed of St. Louis, Fed of New York i tak dalej, i tak dalej. Składa się z tych 12 oddziałów właśnie. Nie banków, tylko oddziałów banku. I jest reprezentowany znaczy w zarządzie jest 7 osób, które są z kolei obecne we wszystkich innych firmach. Te 7 osób jest wszędzie, gdzie indziej. W skrócie, cytuję, Federal Reserve jest pod kontrolą 4 prywatnych firm. BlackRock, State Street, Vanguard, Fidelity. Znowu wielka czwórka. Te firmy kontrolują politykę monetarną USA i świata bez absolutnie żadnej kontroli czy demokratycznego w cudzysłowie wpływu. Te firmy wywołały i kontrolują obecnie kryzys światowy, wzbogacając się jeszcze bardziej. I teraz na zakończenie rzut oka na firmy, które znajdują się pod kontrolą wielkiej czwórki, a więc BlackRock, State Street, Vanguard i Fidelity. Jakie to firmy? Oczywiście tylko największe. Największe. I tutaj jest w porządku alfabetycznym, no cóż, kilkanaście ich jest, więc przeczytam. Alcoa Incorporation, w Polsce nieznana. Altria Group Incorporation, nieznana. Momencik, właśnie poleciało mi coś. American International Group, w Polsce raczej nieznana. Ale już AT&T, znane. Boeing, jak najbardziej. Caterpillar, wielkie maszyny, znane. Coca-Cola, bez problemu. DuPont, bez problemu. ExxonMobil, bez problemu. General Electric, wszyscy wiedzą. General Motors, wszyscy wiedzą. Hewlett-Packard, wszyscy wiedzą. Home Depot, w Polsce. Honeywell International, wszyscy wiedzą, o co chodzi. Intel, wszyscy wiedzą, o co chodzi. IBM, no myślę, że tak. Johnson & Johnson, wszyscy wiedzą. JP Morgan Chase, jak najbardziej. McDonald's, przecież wiadomo. Merck, no tutaj już niekoniecznie, bo to jest duża firma amerykańska. Samochodowa chyba, znaczy ciężarówkowa. Microsoft, to raczej wiedzą. 3M, myślę, że większość wie. Pfizer, leki. Procter & Gamble, obecna w Polsce od dawna. United Technologies Corp, chyba wszyscy wiedzą. Verizon Communications, część ludzi wie. Walmart Stories, przynajmniej słyszeli. I teraz jest jeszcze, ja zawsze mówię, dobrze, może inaczej. Teraz jedną z firm, której znacznym udziałowcem są właśnie te cztery, ta wielka czwórka, jest Time Warner. U nas w Polsce to może nie wiecie Państwo, o co tu chodzi, ale Time Warner to jest wielki koncern medialny, w skład którego wchodzą między innymi Walt Disney, Viacom, Rapport, Murdoch, News Corporation, CBS Corporation, NBC, Universal. I to wszystko jest kontrolowane przez wielką czwórkę. Cytuję dalej. Ta sama Big Four kontroluje i steruje ogromną większością firm europejskich obecnych na giełdach światowych. Co więcej, ci ludzie kontrolują IMF, Europejski Bank Centralny, Bank Światowy, BIS, kolejny bank, rozliczeń międzynarodowych. Nazwy rodzin nigdy się nie pojawiają, ale wiemy, że są nimi. I teraz słuchajcie Państwo. Dobrze wiedzieć. Rothschildowie, Rockefellerowie, Morganowie, Warburgowie, Oppenheimowie, Kuhnowie, Zaksowie. A proszę Państwa, i tu na samym końcu jest. Amatorom, takie zdania. Amatorom science fiction przypomnę książeczkę Eden Stanisława Lema. Władza jest, ale oficjalnie nikt nie rządzi planetą. Nieprawda, że tak jest wygodniej, bezpieczniej? Czy na pewno? Tak, i Państwo, jeszcze raz przypomnę te nazwiska. Rothschild, Rockefeller, Morgan, Warburg, Oppenheim, Kuhn, Sachs. Oczywiście to nie wszystko, no, ale... Bo tu wcześniej chyba więcej tych nazwisk było. No tak, Goldman, Zaksowie, Rockefellerowie, Loebs, Kuhn, Lehman, Tak jest. No i ten Lazar, Lazard tam nie, nie było Lazarda. Lazard Israel Moses z Rzymu. Proszę Państwa, no i te giganty, którymi zarządzają te, w których mają udziały, ale nie tylko udziały, zarządzają te wielkie, ta wielka czwórka. Te wielkie banki, Bank of America, JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of New York Mellon, State Street, znaczy nie, to jest właśnie wyszła wielka czwórka. To oczywiście jest tylko jeden z kolejnych odcinków. Mam nadzieję, że uda mi się znaleźć artykuł, który kiedyś czytałem, w którym jest pokazane, jak w Polsce oni głęboko siedzą. Że wystarczy, że mają 5% akcji uprzywilejowanych i już mają wpływ na decyzję. 5%. 5%. A mili Państwo, to niestety trudno do nas trafia taka wiedza, to znaczy w tym sensie, że trudno to zrozumieć, jak to jest zrobione. Otóż ja przypominam sobie, że to był rok 2009, może 2010. Wtedy jeszcze pracowałem w sektorze finansowym. A co najważniejsze, w O2, wtedy jeszcze polskim portalu, był facet, który pisał świetne artykuły właśnie na temat świata finansów. Świetne, no po prostu genialne. W pewnym momencie zresztą zniknął nagle. Nie wiem, co się z nim stało. Przestał pisać. I to się działo za mojej świadomości. Więc ja nawet tam wtedy pisałem do nich, ale nie dostałem odpowiedzi. Dlaczego? Co się z nim dzieje? Gdzie on jest? Bo chciałem z nim nawiązać kontakt. Nie udało się. Ten gość, właśnie chyba w 1930 roku, powołał się na badania australijskich uczonych. Ja o tym wielokrotnie mówię. Australijskich uczonych, którzy właśnie w tamtym okresie zrobili badania dotyczące tego, dotyczące zakresu władzy, a to już kilkudziesięciu. Ilu tam rodzin? Nie, kilkuset rodzin. Wszystko żydowskie oczywiście. Kilkuset rodzin, które wówczas miały w rękach 70% sektora finansowego świata. 70%. Kilkaset. To było gdzieś koło 800, 900, coś takiego. Znaczy to nie były rodziny, to były ilość osób. 900 osób. Osób, nie rodzin, to jest różnica. I wtedy to mnie przeraziło. No bo to jest przerażające. Bo to jest przerażające. Oczywiście najgorsze, znaczy w tym artykule, przypominam sobie, bo to wywarło mnie takie wielkie wrażenie, że do dzisiaj nie mogę sobie darować, że go gdzieś nie skopiowałem. W tym artykule była ci australijscy badacze pokazali strukturę tego. Co jest najważniejsze? Oni pokazali, w jaki sposób ukryto te pieniądze. Mianowicie rzecz cała polegała na tym, polega na tym, jak sądzę do tej pory, że to jest, ta struktura wygląda jak reakcja atomowa. Nie wiem, czy Państwo kiedyś widzieliście, jak wygląda na rysunku, na schemacie reakcja atomowa. To kolejne dzielenie się atomów. I tam oni właśnie do tego to przyrównali, do struktury reakcji atomowej. Stwierdzili, że tylko, że tam wystarczyło w ukryciu tych pieniędzy, w ukryciu właśnie nie tyle pieniędzy, co w ukryciu powiązań między sobą, powiązań określonej osoby z określonymi pieniędzmi, pomogło 10 rzędów zależności. To znaczy, 10 załóżmy, że dana osoba, czy rodzina Rockefellerów na przykład. Rockefellerowie są, powiedzmy sobie, na samej górze, jako jedność, jeden atom, i on zaczyna się dzielić, prawda? Znaczy, i oni naprzód mają udziały powiedzmy sobie w dwóch, później te dwie mają udziały w czterech, czy tam więcej, w sześciu, później te sześć ma udziały jeszcze w większej ilości, w kilkudziesięciu, później jeszcze kolejny poziom, kolejny pułap, to już kilkaset spółek i to kolejne do 10 rzędów, 10 pokładów tych spółek. Po co? No po to, żeby każdy miał coś z tego. No, rodzina to przecież jest, czy Rothschildów, czy Kohnów, czy Warburgów, to są już teraz setki ludzi. No, każdy musi mieć dostęp do jakichś pieniędzy, prawda? No nie, przecież nie będzie pracował, no bo do czego to podobno. Więc każdy musi mieć jakiś tam swój udział w tym źródełku. No i kolejne spółki były powoływane, czy są w dalszym ciągu powoływane, bo jestem przekonany, że są w dalszym ciągu, dlaczego by nie. Są powoływane, aby mieć udziały i zarówno, oczywiście ja mówię o Rothschildach, ale każda z tych rodzin przecież swoje udziały też musi mieć. Ja tutaj mówię o rodzinach, ale tak naprawdę ja myślę, że znaczy oczywiście to mogę tylko domniemywać, że te cztery wielkie spółki, czyli State Street Corporation, BlackRock, Fidelity State Street, BlackRock, Fidelity i Matka Boska. Gdzie ja powiedziałem czwartą, już nie pamiętam. No wszystko, wiecie Państwo, co chodzi. Tutaj jest pytanie bardzo istotne. Czy w takich aferach, czy aferach, w takich działaniach, jak na przykład ta historia z tym Zuckerbergerem tą jego Librą. Kto w tym ma udział? I to jest ważne. My oczywiście się nie dowiemy, kto ma udział w tej Librze, bo te przedsiębiorstwa, które tam miały wspierać tą Librę, to one się, niektóre wycofują, inne przychodzą. Teraz pytanie jest, czy podziały, bo nie można powiedzieć, trzeba być wariatem, żeby stwierdzić, że wszyscy Żydzi mają ten sam punkt widzenia. W żadnym przypadku. Oni się dzielą, mnożą, a przede wszystkim dzielą na takich ilościach, że to w głowie się nie mieści. To nie jest jednorodna grupa. Nawet ci najbogatsi to w oczywisty sposób niejednorodna grupa. Najlepszym tego dowodem jest właśnie Libra, a właśnie stosunek do Libry. Jeśli ja zakładam, że w sektorze bankowym przecież ta wielka czwórka ma, jak Państwo zresztą widzicie z tego artykułu, ma miażdżącą miażdżący udział w sektorze finansowym. I teraz pytanie jest, czy w tej wielkiej czwórce, no dobra, ta wielka czwórka są cztery firmy, cztery spółki, ale teraz nie wiemy, nie mamy zielonego pojęcia, kto w której spółce ma jaki udział, która rodzina ma jaki udział, prawda? I teraz ja myślę, no czy to w ogóle nie ma na moją głowę, to pewnie trzeba by było zrobić jakiś specjalny program komputerowy, żeby to przeanalizował, żeby zrobić analizę matematyczną tego, która rodzina ma większe udziały w bankach, tych dużych bankach, i w związku z tym istnieje duże prawdopodobieństwo, że ta rodzina, która ma duże udziały w bankach poprzez tą wielką czwórkę, będzie przeciwna tej Librze. Istnieje duże prawdopodobieństwo, no bo Libra w pewnym sensie będzie konkurentem banków. Więc ci, którzy mają duże, te rodziny, które mają duże udziały, te rodziny żydowskie, które mają duże udziały w sektorze bankowym poprzez tą wielką czwórkę, ale przecież nie tylko, będą raczej się sprzeciwiały powstawaniu Libry. Raczej. To nie jest takie oczywiste, to nie jest takie proste. To ja pewności nie mam. Tutaj jest zbyt wiele niewiadomych. Bo sama Libra to jest dopiero rzecz, która ma powstać i nie wiadomo, jaki będzie zasięg tego działania, oddziaływania. To znaczy, jeśli ona odbierze rzeczywiście klientów bankom, no to siłą rzeczy wiadomo, że te rodziny żydowskie, które mają duże udziały w bankowości, będą zdecydowanie temu przeciwne. Ale tego nie wiadomo. I pewnie przypuszczam, że dlatego właśnie wokół Libry są takie, a nie inne ruchy tych różnych spółek, które raz popierają, raz nie popierają tej Libry. Bo akcjonariusze, bo te wielkie nazwiska, ci udziałowcy z tych wielkich nazwisk, tych wielkich rodzin żydowskich, no niektórzy popierają, inni się wycofują, no i tam po prostu są przewalanki już na tych szczytach władzy. Mili Państwo, te wielkie rodziny, te wielkie spółki, to są gigantyczne pieniądze, dziesiątki bilionów dolarów. Bilionów dolarów. To jest znacznie więcej niż PKB całych Stanów Zjednoczonych. Rozumiecie? Więc to te wielkie spółki i te wielkie rodziny decydują o takich ruchach, jak na przykład ruchy migracyjne, o niszczeniu Europy. To oni decydują o niszczeniu Europy. Oni i nikt inny. Ten cały Soros to jest chłopcem na posyłki u nich. Soros jest chłopcem na posyłki. Soros jest twarzą, ja powtarzam to od 15 roku. Soros jest twarzą rynków finansowych. On jest chłopcem na posyłki. Konów, czy Warburgów, czy Skana, no, któregokolwiek z tych nazwisk. Rothschildów, Morganów, Zaksów. Chciałbym, żebyście Państwo zrozumieli, że te kukiełki, które zasiadają w Komisji Europejskiej, te kukiełki, które zasiadają w Parlamencie Europejskim, czy tam w jakichś innych tych gremiach, czy te kukiełki w polskim rządzie, to są kukiełki, które grają tak, jak im każą ludzie z najwyższych pięter. Ja podejrzewam, że pan Morawiecki nawet nie widział nigdy razem Rothschilda, Rockefellera, Morgana czy Warburga. Po prostu nie miał szans. Przypominam Państwu również, że to, co się stało w... No to tylko sygnalnie, bo to jest rzecz na osobną historię, osobną właśnie rzecz dotyczącą naszej już rzeczywistości polskiej, a mianowicie to, co się stało w 80... już nie pamiętam, 86, czy 87 roku, 85, 86 albo 7, nie pamiętam. Mianowicie pobyt Jaruzelskiego w Stanach Zjednoczonych i rozmowa z Rockefellerem. Nie, z Rothschildem. Wtedy zdecydowała się, wtedy podejmowano decyzję o przyszłości Polski. Tak. Tak, oczywiście do tego trzeba będzie wrócić, ale to zupełnie innym felietem. I Państwo, ja myślę, że dobrze by było, żebyście Państwo potraktowali to, o czym mówię, z powagą, dlatego że wojna o pieniądz. Przypominam Państwu tą wspaniałą książkę Wojna o pieniądz, którą mam tutaj cały czas gdzieś. A właśnie w PDF-ie właśnie ją mam. Wojna o pieniądz. Wspaniała. To są, nie wiem, trzy Songa Hongbina. Przypominam, że w internecie można znaleźć PDF właśnie z tą książką Songa Hongbina Wojna o pieniądz. Ja mam tutaj pierwszą część, ale wiem, że jest i druga, i trzecia, więc bardzo sugeruję, abyście Państwo ją przeczytali. To był w Chinach, to był bestseller, który był sprzedany w kilkudziesięciu milionach egzemplarzy. Ten człowiek od KPH nie odcięła się od tego w żaden sposób. W żaden sposób. Gdyby to była bzdura, to po prostu Song Hongbin by zgnił w mamrze i nie wyszedłby stamtąd. A ma się świetnie. Coś tu Państwu mówi? No właśnie. Na razie dziękuję. Kłaniam się i zapraszam do kolejnej edycji, do kolejnej części.